Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Janusz Śniadek, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Witam Pana redaktora, pozdrawiam radio słuchaczy.
Panie pośle, zacznijmy od najświeższej informacji. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedział wizytę w Polsce. Pewnie ta wizyta odbędzie się niedługo. Co to oznacza dla naszego kraju?
Z całą pewnością będzie to nawiązanie do rocznicy inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I jeśli chodzi o zapowiedź wizyty w Polsce, to wydaje się to o tyle naturalne, że Polska jest tutaj jakby niejako kluczowym graczem, tym bezpośrednim zapleczem, krajem przyfrontowym, przez który hubem, takie modne słowo teraz obce, przez które transportowana jest czy przechodzi cała pomoc idąca z innych krajów, ale również ogromna pomoc polska i sądzę, że chodzi tu o docenienie, o podkreślenie tej roli Polski i z całą pewnością to będzie również pewna forma wzmocnienia Polski na arenie międzynarodowej, co może być istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o wiarygodność Polski dla różnych instytucji finansowych, międzynarodowych, no między innymi ceny polskich obligacji i cenę transakcji na rynku finansowym.
Na razie mało wiemy na temat tej planowanej wizyty, więc zostawmy to na później, ale teraz przejdźmy do spraw polskich. Mimo tego, że mamy kryzys, mimo tego, że mamy inflację, to sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy są bardzo dobre. Wynika z ostatniego sondażu, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie w wysokości 34% wyborców. Z czego to wynika Pana zdaniem, że cały czas ten poziom poparcia dla Zjednoczonej Prawicy jest na poziomie takim, jakim pewnie się spodziewacie?
Jestem przekonany, że to jest przede wszystkim kwestia wiarygodności. Tutaj opozycja zapowiadała wszystkie plagi egipskie, które spadną na Polskę. Pewnie może się o to modliła, żeby tak się zdarzyło, bo tak wygląda jakby ten scenariusz plag dotykających Polaków był jedyną szansą opozycji na zdobycie władzy i uzyskanie poparcia społecznego. To jest niestety bardzo takie przykre i bolesne. Natomiast miało nie być węgla, Polacy mieli marznąć, miało zabraknąć energii. Żadna z tych plag nie nastąpiła. Polska sobie znakomicie z tym wszystkim poradziła. Polski rząd i Polacy. I wydaje się, że to jest ta główna przyczyna, czyli wiarygodność i zaufanie, jakie wielu Polaków ma do funkcjonującego rządu, funkcjonującej większości sejmowej.
A czy wpływ na taki właśnie wynik Zjednoczonej Prawicy, która nadal cały czas jest liderem w sondażach, może mieć to, że Platforma Obywatelska do tej pory jeszcze nie przedstawiła takiego swojego rzetelnego programu?
To jest oczywiście jeden ze składników tego. Nie przedstawiła programu, ale między wierszami padają przeróżne zapowiedzi ograniczenia, redukcji lub w ogóle likwidacji programów społecznych, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Więc można powiedzieć, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym gwarantem, że wszystkie te programy zostaną zachowane, jeśli nie rozszerzone. Z całą pewnością takim przedmiotem zainteresowania w tej chwili będzie program budownictwa i pozyskiwania mieszkań przez młode małżeństwa. To specjalnie podkreślam, bo jest to jeden warunek zdecydowania się na dzieci, więc tutaj ta polityka Prawa i Sprawiedliwości w tym kierunku będzie szła. Natomiast generalnie program Prawa i Sprawiedliwości nakierowany jest na budowanie poczucia bezpieczeństwa. Ale nie wiem, czy chciałby pan, żebym to rozwinął w tej chwili.
To może zatrzymajmy się na razie przy mieszkaniach, bo mówi pan o nowym planie mieszkaniowym dla młodych małżeństw, ale przecież mieliśmy program Mieszkanie Plus, który nie do końca się udał.
No więc takich programów było parę i to jest ten element, który wskazuje na konieczność ponownego pochylenia się nad tym. Wiem, że tu intensywne prace trwają i prawdopodobnie w momencie ogłaszania programu i podjęcia kampanii wyborczej to przybliżone zostaną szczegóły. Natomiast jeśli chodzi o taką politykę prorodzinną, to może będzie istotne, tylko zrobię drobną wzmiankę, że w pieczy zastępczej, relatywnie stosunkowo małe jest to znane szerszemu społeczeństwu, nowe zasady wchodzą w tej chwili. Generalnie w jednym zdaniem sprowadza się do tego, żeby dzieci trafiały do rodzin zastępczych, a nie do domów dziecka. Tak powiedzmy wzmacniane są te elementy, również motywacje finansowe, pomoc dla rodzin zastępczych, żeby dzieci trafiały właśnie w takie środowiska, a nie do domów dziecka. Wprowadzony jest centralny rejestr tego rodzaju dzieci, także żeby również między powiatami czy regionami kraju mogły występować jakieś zmiany. Wprowadzone są również formuły jednolitego ujednolicenia urlopów macierzyńskich dla rodzin w przypadku adopcji, jak i dla w stosunku do zwyczajnych rodzin. Więc to są takie bardzo prospołeczne kolejne działanie podnoszące wiarygodność. Myślę, że to wszystko też jest w tej chwili uwiarygodniane zaskakująco dużym wzrostem PKB. 4,9, prawie 5% w sytuacji, gdy
mimo kryzysu
większość ekonomistów, pomimo kryzysu właśnie, no i tej wojny, gdzie ja to właśnie wskażę, jest niesłychanie istotne, ponieważ fakt, że Polska jest krajem przyfrontowym, spowodował, że sytuacja nasza na rynkach finansowych, międzynarodowych jest dużo trudniejsza. I stąd wszystkie te elementy pokazujące, że mimo tego jesteśmy krajem niesłychanie wiarygodnym, jest tak istotna, bo to ma również wpływ na tą sytuację naszą. To, że inflacja zaczyna powoli spadać, też jest tym elementem budującym poczucie bezpieczeństwa u Polaków.
Mówi pan o programach społecznych, oprócz oczywiście 500+, 13 czy 14 emerytury, mamy takie programy jak Maluch Plus, ale pojawił się nowy program Komputery dla czwartoklasistów. Czwartoklasiści mają otrzymać ponad 300 tysięcy komputerów, bo tyle jest dzieci właśnie w tym wieku. Czy to jest program
tak
potrzebny?
Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili te nowoczesne społeczeństwa, każdy z nas, już dzieci w szczególności, posługują się telefonami. Informatyzacja naszego życia jest bardzo daleko posunięta. Polska tutaj na pewno jest w czołówce, jeśli chodzi o ten obszar, jeśli chodzi o funkcjonowanie różnych instytucji i dostępność różnych programów społecznych, także tylko za pomocą komputera. Więc tu oswajanie, im młodsze dzieci, tym lepiej, tym sprawniej to pokonują. Zresztą to były obietnice kiedyś jeszcze Platformy, że to zrobi. Oczywiście nie zrobiła tego tym razem w sposób na pewno wiarygodny i rzetelny zrobi to Prawo i Sprawiedliwość.
No właśnie, mówi pan o tych kwestiach internetowych, kwestiach
cyfrowych. Jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić, jeśli można. Mamy do czynienia z tym takim wykluczeniem komunikacyjnym, społecznym, zwłaszcza tej Polski B. I właśnie dla tych osób i środowisk ten dostęp do tego laptopa, komputera będzie bardzo ważny, w połączeniu z programem rozbudowy sieci internetowej, szybkiego internetu. Jeśli nie do każdego domu, to przynajmniej do każdej szkoły w całej Polsce. Więc zwłaszcza dla tej dotychczas wykluczonej również internetowo, cyfrowo części społeczeństwa, ta rzecz będzie bardzo istotna. Przepraszam.
No właśnie, jeżeli mówi pan o wykluczeniu, no to przejdźmy do innego tematu, bo w ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego, który właśnie ma ograniczyć wykluczenie mieszkańców Polski, mieszkańców mniejszych miejscowości z udziału w wyborach. A kodeks wyborczy w nowej odsłonie jest bardzo mocno krytykowany przez Koalicję Obywatelską. Dlaczego?
No właśnie, więc tutaj mamy tą nową wersję czy ciąg dalszy tego traktowania przez opozycję, przez Platformę Polski, podziału Polski na dwie jakby części, czy ta część w różnych aglomeracjach, dużych miastach i Polski prowincjonalnej, którą uważa się za Polskę drugiej kategorii i nie adresował w swojej polityce rząd Platformy działań nakierowanych na te środowiska. Polityka PiS-u jest dokładnie przeciwna. Chcemy zlikwidować te wykluczenia i to pod każdym względem komunikacyjnym, dostępności do oświaty, do dóbr kultury i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to mnożyć. A w tym przypadku chodzi o dostępność do tego aktu wyborczego. Zdecydowane obniżenie dolnego progu do tworzenia komisji wyborczej, ilości osób zamieszkujących na danym terenie, no znakomicie zwiększa. Około 6 tysięcy nowych punktów wyborczych ma się pojawić i to znakomicie ułatwi w tych małych miejscowościach, gdzie punkty wyborcze były tworzone często w oddzielonych o kilka lub kilkanaście, nie daj Boże, kilometrów odległych miejscowościach. I zwłaszcza gdy nie było komunikacji, gdzie było się skazanym wyłącznie na siebie, a tutaj wskażmy, że nie wszyscy dysponują samochodami. Jeśli osoby były, zwłaszcza starsze, skazane na tylko tą komunikację publiczną, no to praktycznie nie miały szansy dotarcia do tych punktów wyborczych. I tutaj w sposób oczywisty ten ruch zwiększy, jest takim ruchem profrekwencyjnym. Natomiast krytyka Platformy jest o tyle cyniczna i fałszywa, że nie dalej jak w roku 2011 podjęła też próbę, i to znakomicie, istotniejszych zmian w kodeksie wyborczym. Wprowadzono wtedy te jednolite okręgi, jednomandatowe okręgi senackie. Do tego wmajstrowano tam rozwiązanie niekonstytucyjne, które zakwestionował bardzo szybko Trybunał, polegające na wprowadzeniu dwudniowych wyborów, z czego się bardzo szybko musieli wycofać, ponieważ Trybunał orzekł, że jest to niekonstytucyjne. I w kontekście tamtego zdarzenia dzisiejsza krytyka pokazuje absolutnie tutaj hipokryzję i w gruncie rzeczy nerwowość opozycji Platformy. Już czują przez skórę, że zbliżające się wybory przyniosą im porażkę.
Ale ta nerwowość wynika z faktu, że Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie głównie właśnie w małych miejscowościach, a nie w wielkich miastach?
To może mieć taki z tym związek, natomiast na pewno nie jest tak, że tak jak kiedyś Platforma wymyśliła, że są ludzie drugiej kategorii, hasło to zabierz babci dowód, to Donald Tusk wyruszył, czy podniósł takie hasło w Polsce. W tej chwili próbuje się powiedzieć, że ludzie z małych miejscowości, z oddalonych od no, większych aglomeracji wsi, są ludźmi drugiej kategorii i że zagwarantowanie im prawa wyborczego nie jest konieczne. Więc tutaj to są rzeczy no, niesłychane wprost, niegodne naszej cywilizacji.
To jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Jak pan ocenia nominację Sławomira Nitrasa na człowieka, który ma pilnować według Donalda Tuska prawidłowości wyborów?
Wie pan, akurat jestem w komisji regulaminowej i spraw poselskich również i nie dalej jak chyba tydzień temu odbieraliśmy panu Nitrasowi immunitet w związku z tym wydarzeniem w Sejmie, gdzie agresywnie zaatakował posła Prawa i Sprawiedliwości, uderzając go biodrem, prawie niemal wywracając. I on wręcz twierdził na tej komisji, że to nie miało miejsca. Pokazywał film, na którym to było widać, że szedł i patrzył na tą osobę, a w nią uderzał. Więc jednym słowem, tak puentując, największego awanturnika na sali sejmowej robi się strażnikiem no, poprawności głosowania, do tego no, angażuje się do tego celu środowisko, które do tej pory wstawiło się wyłącznie awanturami na ulicach, więc to niedobrze wróży dla atmosfery i otoczenia wyborów, do powagi tego aktu, ale trudno, takie są decyzje i taka jest strategia Platformy Obywatelskiej. Nie sądzę, żeby to służyło i jakości wyborów, ale też nie sądzę, żeby Platforma dobrze na tym wyszła.
No ale chyba nikt się nie spodziewa tego, że kampania wyborcza będzie bardzo spokojna. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.